Zgodnie z zapowiedzią gościem kortowskiej audycji literackiej jest pani Sylwia Ziętek. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo miło.
Pani Sylwia jest oczywiście pisarką, tak jak już przedstawiałam wcześniej, ale dzisiaj będziemy rozmawiały głównie chyba o Polkach na Montparnasse, bo to jest książka obszerna, to jest książka wielowątkowa i chyba nie starczy nam dzisiaj czasu na inne tematy. Być może o nie zahaczymy, ale zobaczymy. Pani Sylwio, obecność na spotkaniu autorskim w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pozwoliła mi przede wszystkim dostrzec w pani wielką pasję do malarstwa. Zanim o książce, proszę powiedzieć o genezie tej pasji.
Tak, no rzeczywiście jestem pasjonatką od wielu, wielu lat. W zasadzie to się zaczęło w szkole podstawowej. Ja się uczyłam w latach 80. W tamtych czasach. Były to, powiem szczerze, smutne lata. Komunizm, przykre otoczenie, generalnie jakaś taka beznadzieja i rzeczywiście w pewnym momencie za sprawą mojej pani od plastyki odkryłam impresjonistów i rzeczywiście to był taki moment, jakieś takie gwałtowne uderzenie, po prostu fascynacja bardzo silna i wtedy się to zaczęło. Przez lata rozwijałam tą pasję, znaczy starałam się zawsze chodzić na jakieś wystawy, mieć kontakt po prostu z tą sztuką. Oczywiście to nigdy nie było łatwe, bo kiedyś tych wystaw było bardzo mało i dostęp do nich był dosyć utrudniony, ale oczywiście im byłam starsza, tym było łatwiej i zawsze to była dla mnie ogromna frajda pojechać do jakiegoś miasta, do muzeum, zobaczyć na żywo te obrazy, które znałam ze zdjęć, czy czytałam o danym malarzu, malarce. To się rozwijało do momentu, kiedy też się zorientowałam, że tak bardzo mało kobiet jest pokazywanych na wystawach, tak bardzo mało prac kobiet jest prezentowanych w różnych publikacjach, o kobietach się mało pisze, mało mówi, a przecież one istniały, było tyle artystek, o których warto coś wiedzieć.
Ach, niestety ten temat sztuki malarstwa i kobiet jest znowu tym tematem, w którym dostrzegamy tę dysproporcję między popularnością mężczyzn a kobiet, no ale to jest temat na inną dyskusję. Polki na Montparnasse to są kobiety, malarki, które wyjechały na przełomie wieku XIX, XX, czy też pod koniec XIX wieku do Paryża robić karierę malarską, tak trzeba powiedzieć, prawda? Proszę zatem powiedzieć, w którym momencie ten przysłowiowy klik nastąpił, że będę pisała zbiorową biografię tych kobiet.
Początkowo powiem szczerze, miałam na myśli biografię którejś z artystek. Myślałam o Annie Bilińskiej, później myślałam o Meli Muter. No ale im więcej zdobywałam informacji, im większa była moja wiedza, no okazywało się, że tych malarek było tak dużo, że po prostu szkoda było pisać o jednej, bo warto przybliżyć po prostu większą ilość postaci i wtedy pomyślałam, że no jednak taka książka będzie bardziej atrakcyjna, ponieważ same malarki no nie są znane, znaczy dzisiaj może Bilińska troszeczkę bardziej, bo była wystawa w zeszłym roku. No Łępicka jest popularna, Boznańska, ale czy Mela Muter aż tak bardzo, no tutaj mam wątpliwości. Po prostu też pomyślałam, że taka forma będzie bardziej atrakcyjna dla czytelników, zapoznanie się z jakąś taką mozaiką losów i przedstawienie po prostu większej ilości postaci.
I tutaj pani książka jest, można powiedzieć, prekursorska w pewnym sensie, jeśli chodzi o postać Ireny Renaud, czyli Hasenberg, bo Renaud to było jej pseudonim. Tutaj udało się pani zebrać najwięcej materiałów nowych, wcześniej nieznanych. Gratuluję tego osiągnięcia i proszę powiedzieć, jak do tego doszło.
No tak, dziękuję serdecznie. Tutaj rzeczywiście zdarzył się jakiś traf, nie wiem, miałam po prostu ogromne szczęście, bo taka sytuacja nie zdarza się często, oczywiście każdy biograf o tym marzy. Jakby dochodzenie do tego cudu małego biograficznego było dosyć skomplikowane, tutaj nie chcę zanudzać, natomiast rzeczywiście było to o tyle nieoczekiwane, że okazało się, że istnieje na południu Francji, mieszka w Prowansji taka starsza pani, która jest w posiadaniu no, bardzo ciekawych materiałów, nie tylko obrazów Ireny Renaud, ale przede wszystkim jej intymnego dziennika. No, jak wiadomo, intymny dziennik pisany przez samą artystkę, no to jest po prostu
skarb dla biografa.
Skarb dla absolutnie każdego biografa. Też sposób, w jaki dotarłam do tej pani, był niesamowity, bo ona nie ma nawet telefonu komórkowego, więc naprawdę namierzenie jej było bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Nie ma jej w żadnych mediach społecznościowych i tak dalej. No ale rzeczywiście przez jakieś osoby trzecie, przez znajomych z Francji, moich znajomych, no udało się tą panią zlokalizować i pojechałam do Prowansji. Zawiozłam jakieś upominki drobne, polską żubrówkę, to też tej pani się bardzo podobało i no generalnie jakby udało mi się zyskać zaufanie i ta pani no też nie musiała tego robić, ale jednak podzieliła się po prostu tymi materiałami i rzeczywiście byłam pierwszą osobą z Polski, która w ogóle dotarła do tych dokumentów. No, dla mnie duża satysfakcja, też zdarzenie to wzbudziło pewną no może nie powiem, że złość, ale pewne takie niezbyt fajne emocje u konkurencji, ale cieszę się, że mi się to udało.
No to zawsze tak jest niestety, tak w dziennikarstwie jest podobnie. Gdy ktoś poda pierwsze informacje, to cała reszta jest trochę zła i zazdrosna. Teraz odbiegając na chwilę od pani warsztatu, chciałabym, żeby pani wyjaśniła naszym słuchaczom, wiem, że to się nie da pokrótce opowiedzieć, ale chociaż przez moment, na czym polegał fenomen tych Polek, bo to jest na pewno fenomen z uwagi właśnie na pozycję kobiet, na czasy, czy też chociażby na to, że do Paryża nie można było pojechać tak jak teraz, wsiąść do samolotu 2 godziny, tanie linie i jesteśmy, prawda? Więc proszę parę słów o tym powiedzieć.
Tak, ja myślę, że te kobiety były naprawdę niesamowite i te, które dotarły do Paryża i tam rzeczywiście rozwijały tą karierę, to były naprawdę takie dzisiaj byśmy powiedzieli takie fajterki, bo no ta ich determinacja była ogromna i ja z ogromnym szacunkiem zawsze o nich myślę, bo po prostu wszystko było przeciwko kobietom wtedy tak naprawdę, bo nawet nie chodziło o to, że prawnie no one niewiele mogły, bo obowiązywał kodeks Napoleona, zgodnie z którą kobieta była po prostu zobowiązana do szacunku i do uległości wobec mężczyzny. To było gwarantowane prawem. No ale jeśli chodzi o więzy rodzinne, to też nie było takie łatwe. To nawet, oczywiście dzisiaj wiemy, jak to jest. Nie wszyscy rodzice akceptują decyzje dzieci, no ale wtedy po prostu bez akceptacji ojca i to właśnie ojca jako tej głowy rodziny, no wyjazd był niemożliwy, więc tutaj trzeba było jakby przekonać rodzinę, przekonać głównie ojca, który tak naprawdę chciał jak najszybciej wydać córkę za mąż i mieć ją za przeproszeniem z głowy. Trzeba było pozyskać aprobatę rodziny, trzeba było mieć fundusze. No to też było bardzo trudne, bo Paryż dzisiaj jest drogi, ale w tamtych czasach był też straszliwie drogi. To nie było łatwe, więc trzeba było mieć pieniądze. No i sama kwestia podejścia mężczyzn na rynku sztuki do kobiet, no po prostu one były deprecjonowane, były niedopuszczane do wystaw, do tego, żeby mogły konkurować po prostu z mężczyznami, także ich determinacja to był naprawdę ten klucz do sukcesu, ale okupiony, też ten sukces był często okupiony no bardzo wysoką ceną, no głównie samotnością i tym, że jednak te związki damsko-męskie nie wychodziły, bo wielu mężczyzn po prostu nie było w stanie żyć z takimi kobietami, które mają swoją działalność zawodową, robią coś swojego, odnoszą sukcesy. No tutaj wspomnę tylko męża Meli Muter, który sobie nie poradził z sukcesem swojej żony, więc naprawdę tych przeszkód było tak wiele, że tylko podziwiać te kobiety i tylko czerpać z nich inspiracje po prostu, nawet dzisiaj.
To jak było im ciężko, widać właśnie na tym tle społeczno-politycznym Paryża, które pani przedstawia w książce, bo to jest to, co ja mam w głowie po lekturze pani książki. Kobieta nie mogła wyjść sama na ulicę, to znamy z innych różnych źródeł, materiałów, ale tutaj znowu to nam się przypomina, czy nie mogła wyjść bez kapelusza, czy też bardzo mi utkwiła, powiem szczerze, historia w sumie z początku książki Olgi, Anny Bilińskiej, która zmarła w wieku 38 lat, płacąc, jak pani pisze, cenę za ogromny stres, za złe warunki, które przeżyła po przyjeździe do Paryża, czyli gdzieś słabe serce, choroba serca. Po prostu te kobiety płaciły też za to cenę, nawet można powiedzieć życia w sensie nie bezpośrednio może, ale krótszego, na przykład zdrowia.
Tak, absolutnie, ten przykład jest bardzo dobry. No, Anna Bilińska Kamińska po prostu była tak zdeterminowana, żeby rzeczywiście profesjonalnie malować, że nie miała takich środków finansowych, więc nie dojadała. Rzeczywiście mieszkała w bardzo ciężkich warunkach, w jakiejś takiej małej klitce, w której musiała malować w kucki, więc jakby też te warunki materialne były ciężkie. Ona nie zdawała sobie sprawy, oczywiście w tamtych latach to było normalne, ona nie wiedziała, że ma wadę serca. I prawdopodobnie gdyby nie też to ciężkie życie paryskie, gdyby nie malowanie wielogodzinne, przecież to też jest jakiś wysiłek fizyczny, to nie jest takie zupełnie obojętne dla organizmu, już nie mówiąc o jakimś wdychaniu farb i tak dalej. No być może żyłaby trochę dłużej, natomiast rzeczywiście postawiła wszystko na jedną kartę, no ale cieszyła się sukcesem przez te parę lat przed śmiercią. Prawdopodobnie gdyby nie właśnie chore serce, zrobiłaby jeszcze większą karierę.
Tak, z pani książki miałam wrażenie, że jakby tak nagle jej stan zdrowia się pogorszył i można powiedzieć, że zgasła, bo potem już przedstawia pani zdjęcie w jej pracowni, gdzie już taka słaba i krótko przed śmiercią w niej przebywa, więc no bardzo szybko to się zakończyło z tego paryskiego blichtru w sumie do końca życia.
Tak, bardzo smutne.
Dobrze, chciałabym jeszcze panią zapytać, ponieważ wiem, że za tą sztuką, za tymi bohaterkami swoimi, za tymi historiami lubi pani podróżować. I tutaj oczywiście naturalnym kierunkiem jest Paryż, Francja, Prowansja, ale wiem, że odwiedzała pani też, pisząc tę książkę, Katalonię, Hiszpanię, Gironę, mnie bardzo bliski kraj akurat, Kraków, Warszawę również, no siłą rzeczy. Proszę powiedzieć jeszcze o tych swoich podróżach w sprawie tej książki.
Tak, no dla mnie to jest ogromna przyjemność podróżowanie śladami tych artystek. Zresztą w ogóle artystów, ja uwielbiam odwiedzać jakieś właśnie miejscowości, gdzie jeszcze stoi dom, w którym kiedyś mieszkał jakiś malarz, malarka, to jest wspaniałe. Rzeczywiście tutaj na potrzeby tej książki sporo w Katalonii, sporo razy odwiedzałam Katalonię, bo to było miejsce bardzo szczególnie związane z Melą Muter i zresztą nawet dzisiaj w Gironie znajduje się plac nazwany imieniem Meli Muter. No w Polsce niestety do tej pory się nie doczekaliśmy. Także też takie miasteczka jak Tossa de Mar, to też miejsce związane z Melą Muter. Odwiedzałam oprócz tutaj polskich rejonów, no Prowansja, Lazurowe Wybrzeże, też takie miasteczko bardzo urocze, Collioure, które się znajduje nad morzem już we Francji, blisko granicy z Hiszpanią. I to było takie szczególne miejsce, taka właśnie mekka artystów w latach 20., w latach 30. też. No po prostu tam bywali wszyscy, więc miejsce to zostało uwiecznione na ogromnej ilości obrazów. No i szukałam tego klimatu. Oczywiście dzisiaj to jest już miejsce turystyczne i troszeczkę ciężko jest odszukać tą atmosferę, którą się widzi na obrazach, no ale ja jakby ciągle próbuję, no też w Awinionie, w którym z kolei Mela Muter mieszkała wiele lat, tam się ukrywała w czasie wojny, tam też szukałam kadrów z obrazów. W Prowansji jest bardzo wiele miejsc, w których właśnie Muter malowała i to jest wspaniałe takie wyszukiwanie właśnie tych samych kadrów, tych samych pejzaży. To się nie zawsze udaje, ale zawsze jest to jakaś frajda. Samo jeżdżenie w te rejony to jest bardzo ciekawe. No też Bretania to jest taki region bardzo związany z polskimi artystami. I w zasadzie Bretania była tak modna na początku wieku, że po prostu to było niemożliwe, żeby któryś malarz, malarka, któraś malarka tam nie pojechała i nie namalowała kilkunastu obrazów, z tym, że tam to w zasadzie można w tej chwili odnaleźć tylko jakieś widoki, pejzaże morza. Jeśli chodzi już o mieszkańcy Bretanii, już nie wyglądają absolutnie tak jak ci z obrazów z początku wieku. No tych miejsc trochę jest. Jest też wyspa Oleron, taka francuska, z którą była związana Bilińska. Mela Muter też malowała w Szwajcarii. Monako. Monako to z kolei jest miejsce, gdzie malowała Irena Renaud. No trochę jest tych miejsc i no, bardzo duża frajda. Polecam, jeżeli ktoś oczywiście może sobie na to pozwolić, ale taka trasa śladem artystów to jest duża, duża frajda.
Tak wyobrażam sobie, bo to można połączyć przyjemne z pożytecznym. To są wszystko piękne, atrakcyjne turystycznie miejsca, architektonicznie. Klimat też, południe Francji, Tossa de Mar, Katalonia, no Cóż, czego tak, chcieć więcej, wspaniałości. Można byłoby powiedzieć. Poproszę jeszcze Pani Sylwio o słówko na temat źródeł, bo bardzo zawsze mnie interesuje praca. Co jeszcze Pani posłużyło oprócz właśnie podróży, czy takiego szczęśliwego zbiegu okoliczności, jak ten dziennik znaleziony w Prowansji? Z czego Pani jeszcze korzystała?
No, tych źródeł jest bardzo dużo i muszę powiedzieć, że no niestety, jeśli chodzi o polskie artystki, zachowało się mało materiałów. To wynika z tego, że, no, z tego, że one umierały zwykle samotnie. Nie miały przy sobie rodziny, nie miały dzieci w wielu przypadkach i nie było tych osób, które by zabezpieczyły spuściznę, zabezpieczyły dokumenty. Więc jest, to szukanie źródeł jest trudne, muszę powiedzieć. Jest ich mało. No ale tym większa radość, jeżeli się uda do czegokolwiek dotrzeć. No i tutaj oczywiście prasa z epoki, katalogi wystaw. To jest świetne źródło wiedzy. Z tym, że no, to też nie jest łatwe dotarcie do takiego katalogu, bo one były drukowane w jakiejś naprawdę śmiesznej ilości. Czasami to było 20 egzemplarzy, więc nawet w bibliotekach ich nie ma. No ale tutaj bardzo się przydają kontakty z marszandami paryskimi. Są tacy panowie już starszej daty, no zwykle panowie jednak, którzy mają po prostu jakieś takie cuda z początku wieku nawet. No Biblioteka Polska w Paryżu, też wspaniałe miejsce, w którym można znaleźć ogromnie dużo ciekawych rzeczy. Kolekcjonerzy, bo też często kolekcjonerzy oprócz tego, że mają obrazy, rysunki, no to jednak zachowują pewne dokumenty czy w ogóle informacje o artystach. Mało jest niestety już takich relacji osobistych, ponieważ te malarki no, umierały w latach 50., 60., 70., więc już jest naprawdę mało, no mało osób żyje takich, które pamiętają te osoby. Tego mi bardzo brakuje. No ale też archiwa paryskie, bukiniści. Ja już po prostu szukam wszędzie, gdzie mogę, w różnych galeriach, w muzeach też. No taka praca bardzo, bardzo drobiazgowa, bardzo powolna, no ale jednak zawsze coś się udaje znaleźć.
Proszę powiedzieć, czy też miało to wpływ, bo jednak mamy do czynienia z czasami no, takimi bardzo gorącymi, przełom wieków, nadchodząca pierwsza wojna, potem druga, też pani bohaterki żyły w tych czasach, więc też prawdopodobieństwo zniszczenia źródeł no, było bardziej wyższe po prostu, prawda?
Tak, absolutnie. No, wiele niestety obrazów zostało zniszczonych. No, większość spuścizny Anieli Pająkówny na przykład no, została spalona po prostu w powstaniu warszawskim. Akurat te obrazy przechowywała siostra malarki, która mieszkała w Warszawie. No podobnie było z Zofią Stankiewiczówną, to była przyjaciółka Anny Bilińskiej. No też większość jej dorobku życiowego po prostu spaliła się w powstaniu. Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące na przykład Tamary Łempickiej, no do dzisiaj nie wiemy, gdzie ona się urodziła i kiedy, bo ona to wszystko bardzo skrupulatnie tuszowała. I nie ma tych dokumentów i myślę, że nigdy już ich nie odnajdziemy, bo jeżeli takowie były w Warszawie, no to jakby z doświadczenia wiem, bo sporo w tych archiwach warszawskich przesiedziałam, no niestety akurat w Warszawie z wiadomych względów no niewiele się zachowało, także rzeczywiście ten okres wojny bardzo tragiczny. Dużo też na temat Bilińskiej źródeł zaginęło. No, no niestety jakby problemem jest to, że właśnie polskie malarki no nie były specjalnie, nie cieszyły się wielkim uznaniem jakby w kręgach historyków sztuki ówczesnych. No w ogóle twórczość kobiet była po prostu traktowana jako twórczość drugiego sortu, można tak powiedzieć. I nie widziano też specjalnego sensu w gromadzeniu dokumentów, w pisaniu o kobietach. No dzisiaj to nadrabiamy, tylko że dzisiaj już po prostu jest troszeczkę za późno. No ale trzeba tym bardziej ratować to, co jeszcze można uratować i szukać, no póki jeszcze w ogóle można coś znaleźć.
Teraz Pani nieco o tym wspomniała, ja na zakończenie chciałabym zapytać, mam nadzieję, że pozytywnie zakończymy naszą rozmowę, czy Pani zdaniem po ukazaniu się książki coś się ruszyło, mówiąc kolokwialnie, no bo o tę sprawczość chyba tego typu biografii też nam chodzi, gdy odsłaniamy kogoś mało znanego, liczymy na to, że to zasłużone miejsce, bo tutaj podczas spotkania często padało to stwierdzenie, że zasłużone miejsce muszą odzyskać, więc po prostu wartość artystyczna tych dzieł była wysoka i szkoda by było, gdyby właśnie nie zostały pokazywane, więc proszę powiedzieć, czy pani zdaniem to zainteresowanie jest większe, czy też chodzi oczywiście o wystawy, ale też o zainteresowanie medialne chociażby.
Zainteresowanie na pewno jest. Znaczy, rzeczywiście wiele, i to nie będę tutaj odkrywać Ameryki, no jednak bardziej kobiety się zainteresowały losami malarek i rzeczywiście no, książka poruszyła takie różne struny w wielu, wielu czytelniczkach i to zainteresowanie jest. No, na razie to wszystko oczywiście raczkuje, natomiast no, dzięki książce na przykład Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi pokazało obraz Cyganka Pająkówny, który po prostu jest przechowywany w piwnicy, bo też nie widziano jakoś specjalnego sensu i nie uznawano, że jest to na tyle atrakcyjny obraz, żeby go pokazać publicznie.
Wyjąć z piwnicy.
Prawda? No więc takie drobiazgi. No ja też na przykład pisałam list do prezydenta Trzaskowskiego, no bo jednak jestem związana z Warszawą i też malarki, no Mela Muter urodzona w Warszawie, Irena Renault urodzona w Warszawie, Bilińska zmarła w Warszawie, bardzo związana, tak samo Łępicka i jej rodzina, więc pisałam do prezydenta Trzaskowskiego z taką prośbą, propozycją, żeby jednak upamiętnić nazwiskami malarek jakieś ulice, czy nie wiem, może zrobić graffiti, murale, więc rzeczywiście dostałam nawet odpowiedź, że prezydent ma to poruszać tą kwestię. Jest jeden taki pan znany graficiarz, chyba to tak można powiedzieć, który się posługuje takim pseudonimem Trzecia Fala i on też w tej chwili na przykład Warszawa jest pełna takiego graffiti z Melą Muter. Bardzo się z tego cieszę, bo to po prostu od razu przyciąga wzrok i jednak pobudza wyobraźnię. Więc rzeczywiście to zainteresowanie jest. Bardzo wiele czytelniczek się tak zainteresowało, że jakby próbuje coś też na swoim terenie zdziałać, mówiąc wprost. I właśnie są panie, które piszą w Toruniu do Muzeum Uniwersyteckiego, domagając się pokazania tam przechowywanych obrazów Muter. Właśnie piszą w Łodzi.
To wspaniałe jest, przepraszam, że czytelniczki też zareagowały.
Tak, tak, to jest cudowne, bo naprawdę ta jakby oddolna inicjatywa jest jakby bezcenna, bo jeżeli jakby ludzie, my nie zaczniemy się domagać tego, że właśnie chcemy zobaczyć wystawy, chcemy zobaczyć obrazy malarek, no to muzea
tak,
może...
Bo może ci kustosze, czy tam kierownicy muzeów myślą sobie, że może nikt nie chce oglądać, no
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. Więc ja myślę, że dzieje się dużo, bo była w zeszłym roku prezentowana no, duża taka wystawa monograficzna Anny Bilińskiej. Ona się cieszyła ogromną popularnością. No szkoda, że tylko w Warszawie. Bardzo żałuję, że ta wystawa, nie wiem, nie pojechałam do Poznania, do Krakowa, do Olsztyna, gdziekolwiek. No, no niestety tak się nie stało, ale mamy teraz wystawę poświęconą Łępickiej w Lublinie. No coś się zaczyna dziać. No liczę na wystawę Muter. No naprawdę tutaj apeluję, jeżeli ktoś ma jakieś możliwości, kontakty, to myślę, że w ogóle cudowne byłoby zorganizowanie takiej wystawy na przykład zbiorowej artystek polskich. Taka wystawa była bardzo, bardzo wiele lat temu, w latach 90. zorganizowana, no ale to było naprawdę ile lat temu. Przydałoby się coś takiego i myślę, że to byłoby cudowne pokazanie właśnie, nie wiem, obrazów tych, które zostały zachowane, Pająkówny, Bilińskiej, Łępickiej. Naprawdę tych malarek jest bardzo dużo i byłoby to świetne wydarzenie. No, wierzę w to naprawdę, że do tego dojdzie. Może no nie w tym roku, ale może w przyszłym, także trzymam kciuki i bardzo w to wierzę.
No to apelujemy do kreatorów kultury w Olsztynie. Może ktoś, słuchając tego wywiadu, z osób odpowiedzialnych tutaj za kulturę w Olsztynie, no Olsztyn może stać się prekursorem.
Oczywiście, byłoby wspaniale i naprawdę, jeżeli taka wystawa zostanie przygotowana, ja na pewno ją odwiedzę, będę ją promować ze wszystkich sił, no, na 100%. Mhm.
Dziękuję bardzo. Polki na Montparnasie. Polecamy tę książkę. Zapraszamy do czytania, do wypożyczania, do kupowania, do czegokolwiek. I bardzo dziękuję za rozmowę. Wiem, że pani pracuje nad kolejnymi książkami, więc będą kolejne rzeczy i to bardzo ciekawe i to w tym temacie, więc cóż, ja mam tylko nadzieję, że być może jeszcze kiedyś będziemy miały okazję porozmawiać o kolejnych rzeczach, a tymczasem bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Gratuluję jeszcze raz książki, a przede wszystkim tego ogromu pracy i samozaparcia, bo to, o czym pani mówiła, kupowanie tych katalogów, szukanie na portalach aukcyjnych, podróżowanie, jestem pewna, że to jest nie tylko też wkład sił, ale też czasami finansowy, więc, a nawet często. Więc gratuluję i życzę wszystkiego dobrego i dziękuję dzisiaj za rozmowę. Pani Sylwia Ziętek.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dziękuję, pozdrawiam.